Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj odwiedzimy ważną dla diecezji drohiczyńskiej, ale niezbyt dużą parafię w Narwi. Położona u Brodu i tam też został pobudowany kościół. To były czasy Zygmunta Starego, w każdym razie Jagiellonów. Naszym gościem jest ksiądz prałat, dr Zbigniew Rostkowski, wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej. Ogromna pozycja, ponad 1000 stron, która opisuje dzieje owej parafii.
Przyciągnął mnie swoją postawą, zachowaniem były proboszcz, ksiądz prałat Zbigniew Niemiński. Pomagałem mu pracy duszpasterskie, często tam głosiłem kazania. No i tak zainteresowałem się, patrząc na różne zabytki, na te świątynie, bo piękna, można powiedzieć, bazylikowa, drewniana. No i stąd przykuła mi uwagę. Poza tym też wiedziałem kilka legend związanych z tą parafią, zwłaszcza legendy związane z tą płytą nagrobną. I chciałem po prostu tak przez taką fascynację odkryć, kogo ona kryła, to na niej jest ukazany. To po prostu dlatego dojrzałem tam kilkanaście lat, ale przynajmniej 10 lat poświęciłem na te badania, na pisanie.
Dlaczego stworzono tę parafię właśnie tam? Bo nie bez kozery powiedziałem, że u Brodu.
Tak, ponieważ to był szlak prowadzący z Warszawy na Wilno poprzez Lwów, Węgrów, Drohiczyn, Bielsk Podlaski, Narew i później na Wilno. To był i handlowy, idąc rzeką, ale też i szlak królów, władców, ponieważ jeździli do Wilna, często przez Grodno także. No i tutaj powstał też wcześniej niż parafia taki rodzaj zajazdu, czyli taka może być stancja albo stanica, lepiej powiedziawszy, stanica dla króla i dla jego możnowładców i urzędników zatrzymywali się na noc. I stąd mamy wiadomość pierwszą, że w 1517 roku w tej stanicy była kaplica. Znamy też wikariusza ze wsi Moczydły, no i tak się później dopiero zaczęła rozrastać, a wcześniej, może być 100 lat, czyli 1420 roku został ufundowany młyn już przez władców, czyli zaczęła powstawać, można powiedzieć, taka osada przeprawowa, tak używając takiego trochę neologizmu.
A sama parafia kiedy została erygowana?
Została erygowana w 1528 roku. Mamy dekret wystawiony w Wilnie, Wigilię Święta Niepokalanego Poczęcia Świętej Maryi Panny, czyli 7 grudnia 1528 roku.
3 lata po hołdzie pruskim.
A też trzeba wiedzieć, że w 1514 pierwsza próba lokacji miasta królewskiego, później przeszło inne uposażenia, uzupełnienie w 1529 roku, już jest miasto Narew, a rok wcześniej parafia. Jeszcze tak dodam, że też takie erygowanie też było ze strony władców, można powiedzieć, podyktowane także względami administracyjnymi, bo proboszcz, prawda, zawsze wykształcony, też prowadził administrację, wspomagał, także to oni kierowali się także i takimi względami, bo dawniej parafia też służyła, można powiedzieć, w jakimś sensie państwu.
No tak, samą opiekę nad parafią sprawował nie tylko ten, kto erygował tę parafię, kto uposażył tę parafię, tak, ale także starostowie, to znaczy, że była ona włączona w strukturę funkcjonalną państwa.
I ponieważ to jest ciekawe, ponieważ troszkę się łączy, ponieważ miasto zostało z polecenia lokowane królewskiego, tak samo parafia, i stąd dziesięciny, stąd nadania, i król czuł się, był kolatorem, czyli odpowiedzialnym za otrzymanie, stąd nadał parafii bogate uposażenie, 2,5 tysiąca hektarów, poza tym też opłaty celne przez most, tam były 3 mosty, tak na marginesie, też kilka karczm.
Czyli to była bogata parafia.
Bardzo bogata, i stąd na tej parafii byli posyłani czy proponowani biskupowi. Biskup tylko zatwierdzał, proboszczowie. Także to było bogate uposażenie i dlatego pierwszymi proboszczami to byli, no właśnie, choćby Jan Rędzina, były kuchmistrz królowej, czy tak samo później kolejni proboszczowie, choćby taki Wituski, to byli spowiednicy, sekretarze, byli ludzie wykształceni, często po studiach w Rzymie, byli po prostu posyłani na parafię. To często były rodzaj też nawet gratyfikacji. Także do tego stopnia, że on też sam nie zarządzał. W jego imieniu zarządzał tak zwany komendarz. Tej instytucji teraz nie mamy. Także mamy obok proboszczów listę komendarzy i wikariuszy. To żeby zrozumieć też fakt, że to byli wielcy często ludzie i stąd w ich imieniu może by komendował czy komendarz.
Czyli po prostu zarządzał parafią.
Zarządzał parafię, tak. Troszył się do kościół, ale też i o sprawy materialne.
Kościół został zbudowany, ale przy jego i budowie, i wyposażeniu angażowali byli wybitni ludzie architektury, tak to nazwijmy.
Tak, to mogę tutaj dodać, tak dochodząc do tego wybitnego architekta, że pierwsza świątynia, już ustaliłem, bo wcześniej było wiadomo, zawsze mówiło się 1528, to fundacja. Pierwsza świątynia, mamy zapisy w dokumentach, ufundowana przez królowę Bono w 1541 roku. Druga, być może, jest tylko wzmianka o tym, że królowa Anna Jagiellonka poleca, żeby z lasów bielskich, królewskich, wydać drewno albo na reparacje, albo na gruntowne przebudowanie. Także to te, można być lata i też widzimy tutaj udział króla. A to, co pan mówi, to ta obecna świątynia została postawiona, tak ja ustaliłem, zaprojektowana przez Jakuba Fontanę Królewskiego. To już mamy czasy połowy XVIII wieku, Jakub Fontana. Dlaczego? Nie ma wyraźnego zapisu, natomiast dlaczego takie moje przekonanie? Otóż ówczesny proboszcz narwiański, bo trzeba mówić narwiański, jak myślałem, że narewski, narwiański, ściśle językowo, był równolegle proboszczem w Surażu. I tenże Jakub Fontana w Surażu zaprojektował drewniany kościół w tym stylu, co w Narwi, a więc styl bazylkowy, trzy nawy, dwie wieże i ten kościół spłonął od uderzenia pioruna. I tenże proboszcz Jakur został, był równocześnie proboszczem w Narwi. Skoro w Narwi, no to może powiedzieć po dwóch latach, myślę, że nie szukał innego, tylko w tym samym stylu, bo to przypomina, skoro ten sam styl świątyni, no to przypuszczamy, że...
Ten sam architekt.
Bo z kolei, jeśli chodzi o Surasz, to jest zapis, że on był budowniczym architektem. To jest bardzo wielka dla nas ciekawość, bo jedyna świątynia drewniana autorstwa Jakuba Fontany w Polsce właśnie w Narwi, bo w Warszawie mamy wiele jego budowli projektowanych, ale drewniana jest jedna.
A zajrzyjmy do świątyni, do wnętrza świątyni. Tak. Co ją wyróżnia?
Świątynię wyróżnia, no to ta może być fasada, tylko w tej chwili ta fasada została trochę pokryta w XIX wieku, bo te wieże wystawały. Był jeszcze u góry balkon, ale ponieważ to były zacieki, trudność w utrzymaniu, także płaski, można powiedzieć,
fronton.
Natomiast w świątyni trzy nawy i mamy pięć ołtarzy. Pierwsze ołtarze to lata 1755-56, bo w tym czasie została zbudowana. Ustaliłem tak na danym marginesie też, że była budowana w latach 1751-1755. To dzięki też archiwum w Łomży. Mamy tam konsystor wanieski. Jest zapis z czasów pruskich, że rozpoczęto budowę w 1751 roku. I zakończono po czterech latach. I tam mamy datację w tak zwanych w ołtarzach są te kamienne tablice, płyty z relikwiami, których opiano. I tam u dołu, kiedy były one konsekrowane. Więc wniosek, że była otwarta świątynia z tymi ołtarzami. I to ciekawostka, że pierwsze wyposażenie, najbardziej można powiedzieć piękne, barokowe, pochodzi przypuszczalnie z tak zwanego warsztatu właśnie Branickiego. Tutaj, bo on też miał swoich, można powiedzieć, majstrów,
snycerzy.
I także z tego pierwszego etapu, kiedy świątynia była otwarta, to pochodzą dwa ołtarze, świętego Antoniego, świętego Jana Nepomucena, Szczelnica Przepiękna, Ambona. I takie dwa wazony tam, co stoją obecnie na dużym ołtarzu. W kolejnym etapie, po 40 latach mniej więcej, a więc lata 1780-90, powstały kolejne trzy, a więc główny i dwa boczne. Świętej Barbary, Matki Bożej i główny, który mamy dzisiaj, świętego Stanisława. I przy okazji tych badań też ustaliłem, bo nie było wiadomo, bardzo ciekawa sprawa, kto był fundatorem tego głównego, bo na wykładach często słyszałem, że ołtarz główny nie pasuje do struktury, do architektury. To prawda, bo mi upłynęło 40 prawie lat, także już nowa moda weszła. Ten ołtarz z Narwi bardziej pasuje do Bielska, do świątyni, ale ufundował go starosta augustowsko-nareski właśnie przed swoją śmiercią, a wiadomo, że zmarł 1789 roku. I tutaj taka ciekawostka dla wszystkich słuchaczy, że spoczywa po dzień dzisiejszy przy tym głównym ołtarzu. Ja wszedłem pod posadzkę, patrzę, że jest wieko. Była też zmiana podłoga, po prostu zahamowałem pracę. Poprosiliśmy archeologów, żeby przy okazji odkryć i faktycznie odkryli, bo wieko było na piachu leżące, ale w głębi dokopano się, odkryto kościotrup. I co więcej, na wieku górnym i na wieku dolnym mamy napisy, na szczęście wybite pineskami, a więc nie uległy zniszczeniu. U góry jest napis SK, czyli Stanisław Karwowski. Na dolnym, może być na trumnie u dołu, jest S.A.N., czyli starosta augustowsko-narewski czy narwiański, a z tyłu jest roku i data 1789. I jest jego testament, kiedy on prosi o to, żeby pochować przy kościele, ale ja przypuszczam, że pochowano go przy ołtarzu pod podłogą, ponieważ on zmarł w styczniu. Musiały być mrozy, wtedy problem z kopaniem do tego. Także mamy wyjaśnioną też sprawę fundatora ołtarza głównego.
Ciekawa także historia jest związana z obrazem Matki Boskiej.
Właśnie, aż no tak jako kapłanowi to może nie przystoi tak mówić, a teraz mówię jako taki no badacz, że mamy kościół, bo trzeba rozróżnić co innego parafia, była fundowana pod tytułem świętego Stanisława, natomiast kościół zbudowany pod wezwaniem, tytułem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale nie ma tego obrazu w ogóle, tylko jest tylko plafon u góry namalowany. Natomiast w bocznym ołtarzu, ale według mnie wszystko logicznie się układa, jest Matka Boża, taki, trzeba ją nazwać narwiańska, jeśli chodzi typ ikonograficzny, to jest Matka Boża Narwiańska tronująca. Dlaczego mówię, że się wszystko zgadza? Miasto królewskie, parafia ufundowana i obraz Matki Bożej jako królowej w Narwi. Ona nosi tytuł, jest obchodzony odpust Matki Bożej Szkapleżnej. Tu też trzeba wyjaśnić, dlaczego. Także to nie jest Matka Boża Szkapleżna, nie ma żadnych szkapleży na niej. To jest Matka Boża Narwiańska, więc typ ikonograficzny. Dlaczego? Jest w pozycji siedzącej, widać kolana, trzyma berło w koronie, w szatach przybija kolor złoty i czerwień, to wszystko związane z monarchinią. I co więcej, Matka Boża nie patrzy na widza, tylko w dal, jako władczyni, po prostu tak jak król, bo zwykle Matka Boża patrzy na widza. Natomiast, co ciekawe, Jezus, ona trzyma Jezusa i Jezus patrzy na widza. Także ona, może być jako królowa, daje nam Jezusa i on jest zatroskany, bo zwykle jest odwrotnie. Jezus patrzy jako król w koronie ponad ludem, a Matka Boża wskazuje ręką i zaprasza. Także mamy ten typ. A skąd ta nazwa, że szkapleżna? W połowie XVII wieku, jeszcze wcześniej też, parafii pomagali duszpasterzko-karmelici z Bielska. Znamy dwóch, którzy byli wikariuszami. Także tu widać wpływ zakonu karmelitańskiego. Poza tym też oni powołali, mamy zapisy w 1748 roku, Stowarzyszenie Bractwo Szkaplerza Świętego. I nawet mamy mszał z tamtych czasów, czyli to wszystko wskazuje, że był bardzo rozwinięty kult i to bractwo odegrało wielką rolę w dziejach przy okazji remontów i to bractwo zapewne mnie wpłynęło i ci, że czczono jako szkapleżną, ale mamy królową narwiańską panującą.
To pokazuje, jak głęboko trzeba zbadać historię, żeby móc opisać dzieje jednej parafii, jak się okazuje. Za chwilę przejdziemy do głębszych refleksji związanych z historią i świątyni w Narwi i tamtejszego miasteczka.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest ksiądz prałat, dr Zbigniew Rostkowski, wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej. Proszę księdza, książka ma ponad 1000 stron. Trzeba było lata poświęcić przy tych obowiązkach, które wikariusz generalny, kanclerz, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ma, to trzeba było mnóstwo nocy poświęcić.
To wszystko prawda, bo jeszcze wykłady w seminarium, ale po prostu dlatego tak może trochę tak żartem, no, niekoniecznie żart. To jest ta historyka, tak jak się mówi, który ma żonę, dzieci, rodzinę, to nie zawsze byłoby stać, żeby tyle czasu
poświęcić.
Takie
poświęcenie czasowe.
A tu to po prostu no, poświęcenie takie typowo, ponieważ jak to się mówi, celibat też ma swoją wartość i tu w tym wypadku, bo to jest prawda, że wielokrotnie siedziałem w archiwum do pierwszej, do pół drugiej w nocy i też poświęcałem przez te lata też czas, kiedy byłem za granicą we Włoszech, bo nieszczęsto nie jest prawda, gorąco, to zamknięty w cieniu te dokumenty, bo to wszystko no teraz też może być technika służy temu, że dokumenty sfotografowane w Siercach, w innych miastach. Później
przez internet
przez,
można
spotkać. Ale głównie też ja mam to w archiwum, w swoim tym takim komputerowym i to też ułatwia dużo, bo powiększanie, odczytywanie, bo też czytanie, bo po łacinie. Także no to choćby tak rzucę, że dwa razy przejrzałem ponad 100 ksiąg tak zwanego konsystorza janowskiego, bo żeśmy najdłużej naraz należała najdłużej do diecezji łódzkiej i te księgi, ich w sumie jest tam ponad 150, niektóre nawet liczą 800, tych 1500 po łacinie stron i te księgi przeglądałem dwa razy, najpierw co dotyczy Narwi, a później co dotyczy, bo poszerzyłem życiorysy księży. I to no, oczywiście zajmowało czas, nie mówiąc o księgach z Wilna czy archiwum prawda, gównak dawny w Warszawie. No starałem się możliwie, tu też dużą pomocą mi służył, znaczy służył, pomógł mi w tych kwerendach pan doktor Tomasz Jaszczołt, pracownik Polskiej Akademii Nauk, on też, prawda, podczas swoich wyjazdów i później dzielił się materiałami, z których ja korzystałem.
Jak powiedziałem, książka opisująca dzieje parafii w Narwi ma ponad 1000 stron, jest skonstruowana w ten sposób, że przybliża dzieje świątyni, parafii, księży, którzy byli proboszczami, w ogóle całej obsługi związanej z funkcjonowaniem świątyni, całego wyposażenia. Także skupia się ksiądz na historii miasteczka. Szerokie spektrum opisu, można
tak,
by powiedzieć.
Tak, starałem się całościowo, to znaczy 15 rozdziałów i tak idąc logicznie od powstania, poprzez świątynię, później ludzie w tych świątyniach, czyli duchowieństwo, tu trzeba podzielić proboszczowie, komendarze i wikariusze, a później pracujący przy świątyni, a więc też jest rozdział poświęcony ludności, czyli nauczycielom szkolnym, szkółki parafialnej, organistom kościelnym, czyli inaczej dawniej zakrystianom, służbie, bo proboszcza się te 2,5 tysiące hektarów musiał ktoś to, prawda,
obrobić,
także i służbie, to co się z dokumentów wynika, później po tym ludności, a więc zróżnicowania narodowościowe, tak samo sprawy społeczno-moralne, problemy, no a później gospodarka, czym się zajmowali. Tutaj mogę tylko dodać ciekawostka, to była stolica produkcji chmielu. Stolica kiedyś Narew, aż do, można powiedzieć, do połowy XIX wieku, kiedy weszły cła, Narew produkowała bardzo dobrej jakości chmiel. Także też nawet można widzieć na budynkach innych resztki. Szkoda.
A wydawałoby się, że chmiel jest związany z Lubelszczyzną. Okazuje się, że i na naszych terenach
do połowy XIX wieku, od XVI, to był bardzo dobrej jakości chmiel.
No nie dziwota, bo w dobrach parafialnych był i browar, i parę innych.
Tak jest, rzeczy. Na podwórzu. No i tak samo miasto miało i później też starosta. Także w większości wsi były browary, zajazdy.
Samo miasto. Dzieje tragiczne,
tutaj
ciekawe.
Ciekawe, dodam, że przez te wszystkie wieki, bo mamy za sobą, można powiedzieć, 500 lat historii, miasto Narew tak w opracowaniach było nazywane miasto drewniane. Straciło prawa miejskie, które dodajmy w 1934 roku, tu kilka miast i Boczki razem, z racji na to, że już gospodarka była niewielka,
osłabiona. Przedtem było bieżeństwo, także były spore ruchy ludnościowe,
tak,
które spowodowały bardzo duże kłopoty gospodarcze.
I duże zubożenie po bieżeństwie, po pierwszej wojnie światowej. A wcześniej, no właśnie, głównie to na początku spław drewna do Gdańska, spław później, no głównie chmiel, bo te ziemie wokół są raczej słabe. Także dużo też jest kataklizmy, przejścia, wojska, wojny. Wiele ciekawostek jeszcze może co do samej świątyni warto wszystkim polecić. Zwróćcie uwagę, mamy najstarszy w naszej diecezji relikwiarz Krzyża Świętego, udokumentowany. Jego przybycie do Narwi w 1649 roku. Także pierwszy tego typu udokumentowany relikwiarz przekazany przez tarnowskiego kanonika proboszczowi narwieńskiemu. I druga rzecz bardzo ciekawa, to polecam zwrócenie uwagi na figurę Jezusa Wykupionego, inaczej Antokolskiego lub Brachiłowskiego, który został przez biskupa Adama Kłokockiego z okazji, można powiedzieć, konsekracji nowego ołtarza głównego. Ten Jezus był wstawiony. Jezus, który jest skrępowany powrozami, to cała jego historia, prawda, sięga Hiszpanii, sprowadzona przez Sobieskiego na początku, na południe do Lwowa i przez, można powiedzieć, przez trynitarzy kult rozszerzany. Stąd też kaplerz u tego Jezusa mamy. Jezus symbolizujący zniewolenie. I ten Jezus, tu ciekawe, po drugim rozbiorze, dwa lata przed trzecim rozbiorem, wstawiony do ołtarza głównego, stał do 1905 roku, kiedy został wydany edykt tolerancyjny wolnościowy. To więc Jezus skrępowany symbolizował, towarzyszył narodowi, który był w niewoli. Dopiero później się pojawiła statua obecna biskupa świętego Stanisława Krakowskiego. Także to jest też taki ciekawy wątek, no godny zwrócenia uwagi.
Także wszechstronnie trzeba było przejrzeć archiwa, wiele lat temu poświęcić, żeby móc zebrać te wszystkie fakty w postaci jednego wielkiego woluminału. Dla ułatwienia dodam, że nie da się go czytać w łóżku, chyba że ma ktoś specjalne podstawki, bo to 4 kg ponad waży, tak. Ale tak interesujące fakty, że trzeba przygotować sobie specjalne stanowisko i spokojnie czytać i medytować.
Co jakiś czas zaglądać. Tu wiele można ciekawostek, prawda?
No ja wiem, ale mamy audycję krótko.
Tu tak jadąc, pomyślałem, że trzeba nadać tytuł panu Sergiuszowi Martynikowi, prezesowi firmy Pronas Narwi, tytuł mecenasa kultury, ponieważ dba o chór na terenie zakładu i tak dalej. I właśnie on zasponsorował wydanie tej książki w pięknym, można powiedzieć, szacie, pamiętając, że księgi trwają, my przemijamy, a historia, przekaz trwa w postaci książki.
Oczywiście dziele zawarte są bogate ilustracje, także jest duża ikonografia, która opisuje historię i parafii, i świątyni, i także miasteczka. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do lektury, bo naprawdę interesująca. I muszę na zakończenie podzielić się też taką myślą, że ksiądz doktor potwierdza mój pogląd, że każdy historyk, który zamierza się zabrać za swą dziedzinę profesjonalnie, to powinien zaczynać od opisu dziejów swojego miasteczka, swojej wsi, swojej parafii, bo na podstawie tego można zbudować swoją głęboką wiedzę o procesach dziejących się w historii. Nie tylko uczyć się, że był pokój westfalski, że był hołd pruski, że były takie czy inne wydarzenia, ale w dziejach takiego małego społeczeństwa, takiej małej społeczności zbierają się również te wielkie procesy dziejowe.
Tak jest. No właśnie takim przykładem jest choćby to, że z 13 na 14 czerwca 1410 roku Władysław Jagiełło, idąc pod Grunwald, nocował, zatrzymał się w Narwi. Szedł właśnie, jest książka Itinerarium i się okazuje właśnie Narew, Bielsk, później Drohiczyn, Węgrów, Liw, pod Czerwińsk, tam koncentracja wojsk i spod Czerwińska na Grunwald, nawet taki szczegół.
Takie interesujące rzeczy mogą nam pozwolić poznać tę wielką historię, ale wszystko zaczyna się od tych małych społeczności.
I do tego ja takie przesłanie książki jest, że we wstępie, proszę na to zwracam uwagę słuchaczom, wstęp, zakończenie, we wstępie stawiam pytanie, co nam chce powiedzieć tradycja, czyli przekaz, co nam przekazuje historia, parafia, bo to jest źródło mądrości, tradycja, nie ulega, tak jest też w Piśmie Świętym. A w zakończeniu ja po prostu pokazuję, co nam 500 lat ma do przekazania, jak ono nas ubogaca.
Także czekamy na 500-lecie parafii, ale już teraz przygotowania zostały rozpoczęte, będą mogły się zwieńczyć odpowiednimi uroczystościami, bo zaczęło się od przygotowania historii parafii. Dziękuję za spotkanie.
Dzięki również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Naszym gościem był ksiądz prałat dr Zbigniew Rostkowski, wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej. Audycja będzie dostępna w internecie, na stronach Radia Białystok, także w formie podcastów. Dziś to wszystko. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.